To jest Radio RMF 24, a my zaczynamy dzisiejsze popołudnie od pytania o to, cóż takiego mogło się stać z pewnym polskim sędzią, że wybrał on jako miejsce swojego stałego pobytu Białoruś, a nie na przykład Kubę albo Rosję, bo to chyba jest całość tej krótkiej listy, na której mógłby się znaleźć sędzia, który ucieka przed strasznymi prześladowaniami w Polsce. Z nami jest Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, reporter, autor książek także o służbach specjalnych. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
No i pytanie, szpieg, nie szpieg, czy po prostu idiota?
No wygląda na to, że szpieg. Natomiast pytanie do jakiego stopnia, w jakim zakresie, no bo to w jaki sposób wyjechał z Polski, no to świadczy o jakiejś pewnej wiedzy na temat tego, jak ją należy opuścić w sposób bezpieczny. Skorzystał z okoliczności długiego weekendu, pojechał przez Turcję, najprawdopodobniej wykupując jakieś wczasy czy jakiś pobyt w Turcji, czyli państwo, które utrzymuje połączenia lotnicze również z Białorusią. Wiadomo, że na pewno miał dostęp do dokumentów niejawnych, o czym dzisiaj, co dziś potwierdził premier Donald Tusk. Wiadomo też z grubsza, w jakich sprawach orzekał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Często to były sprawy dotyczące funkcjonariuszy ABW, czy też zażalenia na odmowę przyznania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. No to wszystko te takie drobne informacje, one z nich można wywnioskować, że Schmidt miał dostęp do dość atrakcyjnej wiedzy, bo jeżeli wiedział, orzekał w sprawie odmowy dostępu do informacji niejawnych, to znaczy, że miał dokumentację z ABW, dlaczego taką odmowę wydano. W sensie A tym samym miał dostęp do wiedzy na temat tego, co jest zawarte w tak zwanej ankiecie bezpieczeństwa funkcjonariusza, czy też osoby, której przyznawano taki certyfikat. Miał wiedzę na temat kredytów, długów takiej osoby, tego, jaki był wynik badania na poligrafię tej osoby. No, nawet sam fakt dostępu do nazwisk funkcjonariuszy, czy też oficerów ABW w sprawach, których orzekał, no to już jest też bardzo atrakcyjna wiedza, także na pewno Białorusini i Rosjanie będą mieli z niego pożytek.
No i właśnie.
Bo oczywiście pewną cenę będzie musiał zapłacić za azyl.
No i tu jest kluczowe pytanie. Białorusini czy Rosjanie? Znaczy on uciekł na Białoruś, ale na ile białoruskie służby specjalne są samodzielne? Na ile to jest po prostu ekspozytura Moskwy? A na ile Mińsk mógł go zwerbować atrakcyjnego, niewątpliwie dla siebie, człowieka samodzielnie?
To jest tak, że nie ma sensu traktować tego aparatu bezpieczeństwa rozdzielnie, białoruskiego i rosyjskiego. Białoruś jest po prostu, w tym momencie Białoruś jest okręgiem wojskowym Federacji Rosyjskiej, a KGB jest delegaturą po prostu FSB. Swego czasu, to jakiś rok czy półtorej temu, podpisano zresztą już oficjalne porozumienie o tym, że bezpieczeństwo wewnętrzne białoruskie jest też jakby zabieganie o to bezpieczeństwo wewnętrzne, dotyczy również Federalnej Służby Bezpieczeństwa, także to pokazuje tą skalę jakby związków pomiędzy agencjami w obydwu państw, czy też zgrupowaniami wojskowymi, służbami wojskowymi, agencjami cywilnymi zajmującymi się bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym. No także nie ma sensu tego traktować rozdzielnie. Przypomnijmy sobie sprawę Pratasiewicza, czyli dziennikarza Niechty, który został zatrzymany lecąc z Ryanairem na Litwę. Ten samolot został posadzony w Mińsku, on został aresztowany. No ta operacja też była działaniem wspólnym rosyjsko-białoruskim, także tutaj ten pożytek sędziego będzie najpewniej dyskontowany przez służby z obydwu państw, agencje z obydwu państw.
Dobrze, powiedział pan, że będzie dyskontowany, powiedziałeś, że będzie dyskontowany, ale pytanie teraz, czy on już wcześniej z nimi współpracował i co on im może dać więcej teraz niż dał im wcześniej?
No właśnie, teraz to, co im daje, to jest ten efekt propagandowy. To nie jest bez znaczenia. W tym wariancie minimum on już daje dużo, czyli występuje u Sołowiowa, dziś ma występ u Sołowiowa, widziałem na tym jego koncie na Telegramie, że już wrzucane są te zajawki, widać, że ktoś te konto na Telegramie po prostu mu obsługuje, bo ono jest w zasadzie rosyjskojęzyczne, także było już wcześniej przygotowane, są zdjęcia, wpisy, jak na przykład je w restauracji w Mińsku, życzy smacznego wszystkim, jak wypija, jest butelka wódki, w której też jakby sugeruje, że jest szczęśliwy, że ten azyl, że tą przystań bezpieczną uzyskał na Białorusi. I ten wymiar propagandowy ma duże znaczenie, bo to jest taka próba budowania symetrii przez Białorusinów, ale też Rosjan, pokazywania, że te reżimy zachodnie dążą do wojny, do eskalacji, podżegają do wojny na Ukrainie, a tymczasem on szuka tej wolności na Białorusi, w tej jeffersonowskiej demokracji, wzorcowej demokracji jeffersonowskiej białoruskiej, szuka po prostu wolności. Także w tym wymiarze to budowanie symetrii już daje ogromne korzyści Białorusinom. On to posługuje się bardzo specjalistycznymi terminami na tym telegramie. Okazuje się, że sędzia Schmidt bardzo dobrze orientuje się w procesie mińskim, czyli w tych rozmowach o pokoju na Donbasie prowadzonych po 2014 roku. Widać, że jest to mu suflowane, że on tą rolę propagandową musi spełnić, w wariancie minimum musi spełnić tą rolę propagandową. Wiadomo też, że wywiózł na Białoruś co najmniej dokumenty dotyczące jego nominacji sędziowskich, bo te zdjęcia też są publikowane na Telegramie. No pytanie, co jeszcze wywiózł? No to jak to rozumiem, teraz ustala ABW, czy też kopiował, czy też fotografował zdjęcia z dokumentacji spraw, które prowadził w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Tego się dowiemy pewnie za jakiś czas, jakie straty jeszcze państwo polskie poniosło w związku ze zdradą tego degenerata, bo innego słowa nie można użyć tutaj w tym przypadku.
Rozumiem, że to jest dość oczywiste, że on jest, był agentem tych służb od kilku, a być może nawet więcej lat. To nie jest nowa sprawa, ale pytanie, czy uciekł dlatego, że go zaczęto szukać i miał poczucie, że pali mu się grunt pod stopami, czy właśnie służby uznały, że wygodniej będzie go wykorzystać do propagandy?
No, w zasadzie obydwa warianty są realne. Niewykluczone, że rzeczywiście media z tych informacji dostępnych w prasie polskiej wynika, że ta sprawa związana z aferą hejterską, ona jest była finalizowana i mógł stwierdzić po prostu, że wchodzi w zakres działania polskiego sądownictwa, polskiego wymiaru sprawiedliwości. Trzeba się po prostu zwijać i dlatego zrobił to teraz. No, naturalne jest to, że wraz z jego ucieczką trzeba było rozpocząć cały ten proces jakby wojny informacyjnej przeciwko Polsce i Zachodowi. Także to jest naturalna konsekwencja tego, że po prostu uciekł.
I pytanie być może naiwne, ale pamiętamy owego żołnierza, który uciekł z Polski i dość szybko zakończył swoje życie na Białorusi. Pytanie, czy sędzia Schmidt może skończyć podobnie, czy też w związku z tym, że jest to postać jednak bardziej ze świecznika, to służbom i rosyjskim, i białoruskim bardziej opłaca się go eksponować, utrzymywać i pokazać, że opłaca się, przynajmniej teoretycznie się opłaca współpracować ze służbami.
No, architekt Wikileaks, Julian Assange, żyje ciągle. Żyje w Moskwie i nie został zabity. Generalnie praktyka działania agencji wywiadowczych, czy też służb zawerbowujących agentów jest taka, że demoralizujące jest zabijanie agentury. W tym sensie, że nikt może się po prostu nie zdecydować na taką współpracę w przyszłości. Także Czeczko miał problemy psychiczne i niewykluczone, że to samobójstwo było rezultatem tych problemów psychicznych. Czeczko był też znacznie mniej wartościowy. On był po prostu dość niskiej w szarży żołnierzem. Schmidt jest sędzią, ma szeroką wiedzę, jest, tak jak powiedziałeś, jest ze świecznika, także takie proste zabijanie go mogłoby być kontrproduktywne. No chyba, że reżim białoruski uzna, że jest zupełnie bezwartościowy, a mógłby na przykład razem z Rosjanami zbudować taką konstrukcję, że on został na przykład zabity przez polskie służby, prawda, w ramach zemsty. To wtedy mógłby jeszcze mieć jakąś, mógłby w ten sposób reżim Łukaszenki i Putina osiągnąć jakąś korzyść propagandową, ale tylko w takim wypadku.
A jak długo on może służyć jako ten propagandowy element Rosjanom? No bo to się w końcu wypali. No on powie, co ma do powiedzenia, oznajmi, co ma do oznajmienia i tyle, tak? To znaczy, to będą go utrzymywać tak po prostu?
No zgadza się, to jest tak, że tak każda narracja w wojnie informacyjnej, czy też w takiej operacji propagandowej, ona się kończy, a w świecie mediów społecznościowych, czy też w świecie mediów opartych o internet, to się kończy szybciej niż później. Tak? Także to jest raczej kwestia dni, maksymalnie tygodni, kiedy Schmidt przestanie być użyteczny dla Białorusinów, a wtedy zaczną się długie listopady po prostu na Witebszczyźnie. Także zacznie się proza życia w kraju dość ciężkim do życia.
No ale rozumiem, że ktoś jest byłym agentem, to ma środki przynajmniej. Ja rozumiem, że może nie są najpiękniejsze widoki, szczególnie jesienią. Białoruskie zagony ziemniaków są piękne, ale ile można je oglądać? Natomiast rozumiem, że chyba jakieś pieniądze mu dadzą.
No, jakieś dadzą mu, ale to jest życie zdrajcy, to życie, które opiera się o bardzo wiele szklanych sufitów, które będą mu towarzyszyły. Nie tylko finansowych, ale też organizacyjnych, tego, gdzie będzie mógł jeździć, no bo nie wyjedzie do żadnego rozsądnego kraju, będzie mógł się poruszać najpewniej przede wszystkim po byłym ZSRR. Pewnie jakieś pieniądze będzie miał, ale też no, gdy przestanie być użyteczny, nie będzie też wielkiej potrzeby jakiegoś specjalnego ułatwiania mu tego życia, umilania mu tego życia na Białorusi. Także jego los tak naprawdę jest nie do pozazdroszczenia. Z historii wiemy, że no, zdecydowana większość agentów, którzy byli werbowani w czasach sowieckich przez sowieckie służby, no, kończyła najczęściej pijąc dużą ilość alkoholu na daczy gdzieś, powiedzmy, w tych, no, spędzając te długie zimy w akompaniamencie dużej ilości alkoholu.
Bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, reporter Dziennika Gazety Prawnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.